Drodzy bracia i siostry, pokój wam. W sumie może forma taka niezupełnie typowa dla nas, dlatego żebyśmy się wszyscy lepiej poczuli i nawet i my, którzy tutaj siedzimy, to zaczniemy od czegoś, co sprawi, że poczujemy się tak, jakby to było wszystko normalne. Zaczniemy od pozdrowień. Przyjmijcie, drodzy bracia i siostry, gorące pozdrowienia ze zboru w Warszawie, który dosyć mało osób tutaj przyjechało, ale myślą o was tutaj też wszyscy bracia i siostry. Więcej pozdrowień nie ma tutaj?
Nasz zbór w Kozach też zawsze prosił, żeby wszystkich serdecznie pozdrowić, z tym, że niewiele braterstwa zostało, prawdopodobnie prawie wszyscy tutaj z nami są, ale też serdeczne pozdrowienia od zboru w Kozach na górze.
Drodzy bracia i siostry, myślę, że zauważyliście właśnie, że w programie jest troszeczkę inaczej. Są trzy nazwiska. Jest takie też bardzo ładnie napisane. Jest napisane panel badanie tekstu biblijnego. Myślę, że jest to rzecz, która jest dla nas bardzo ważna, jako badacze Pisma Świętego, że zwracamy się bezpośrednio do tekstu i uważamy to za pełną wartość, że chcemy czytać i chcemy sięgać głęboko do Słowa Bożego. Badanie Biblii, dla mnie chciałbym na początek podkreślić dwie wartości. Badanie Biblii, bo wierzymy, że rzeczywiście Pan Bóg tam się objawia. Objawia się tam Pan Bóg i objawia również wszystko, co nam jest potrzebne do zbawienia. A druga rzecz, którą chciałbym podkreślić tutaj przed rozpoczęciem, że też pewną wartością jest to, że potrafimy o niej rozmawiać. I dlatego taka forma, jak jest dzisiaj wybrana, tak żeby też tak jakby w czyn to wprowadzać, że Słowo Boże jest żywe i w trakcie rozmowy, w trakcie wymiany zdań, to też wierzymy, że może to przynieść zbudowanie. I tak jak brat też w modlitwie mówił, też chwały Bogu, bo to jest, wierzę, nasz cel. Dlatego przystąpimy do badania słowa tutaj w tej chwili. Jako podstawę tekstu przeczyta Beniamin tutaj tekst i z Mateusza, a potem z Łukasza.
Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 7, od wersetu 21. Nie każdy, który do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech. W owym dniu wielu mi powie: Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im wyznam: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, który słucha tych słów moich i je wykonuje, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale on nie upadł, gdyż był założony na opoce. A każdy, który słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i upadł. A był wielki upadek jego. A ewangelista Łukasz zapisał tak. Rozdział 6, werset 46. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażą wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobno jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.
Dziękuję, Beniaminie. Myślę, fragment bardzo dobrze nam znany. Można by sobie zadać nawet pytanie, co można by chcieć tutaj przez 50 minut czy 45 minut omawiać. Fragment jest bardzo znany i opisuje pewną sytuację, która jest bardzo plastyczna, można by opisać. Przyrównany pewien człowiek, dwa fundamenty różne, dwa domy, które stoją na różnych fundamentach. Jeden na fundamencie, który jest trwały, skała, opoka, a drugi, który nie jest trwały, właśnie który jest na piasku. Koniec, za każdym razem jest deszcz, wiatr, ulewa, wezbrały wody. W jednym przypadku, w pierwszym przypadku budowa stoi, a w drugim przypadku budowa runie i upadek jest wielki. Tekst jest nam bardzo dobrze, bardzo znany i widzimy, rozumiemy tak jakby o co chodzi w tym tekście bezpośrednio. Mam więc do was pytanie. Mówimy tutaj wyraźnie o pewnym fundamencie i o pewnym budowaniu. Może Beniaminie, chciałbyś zacząć i powiedzieć coś na temat szerzej o fundamencie i o budowie w Biblii.
W tych fragmentach z Ewangelii Mateusza i Łukasza fundament oznacza mądre postępowanie człowieka, tego, który czyni, nie ogranicza się do wysłuchiwania jedynie słów Chrystusa. Ale ma fundament w Biblii pewne szersze znaczenie, a ponieważ wniesie to pewną dodatkową, cenną informację do naszych rozważań, to ten fragment przeczytam. Nie wstanę już tym razem, co mam nadzieję tekstowi biblijnemu nie ujmie powagi. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3. I apostoł Paweł, począwszy od wersetu 10, naucza tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj patrzy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w dziele jego. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. O ile ewangeliści zapisują słowa Pana Jezusa, które mają być jakąś ilustracją, takim obrazowym przedstawieniem istoty rzeczy, to apostoł patrzy na to z nieco innego punktu widzenia. No bo do czego można sprowadzić tę przewodnią myśl z Ewangelii świętego Mateusza? Przeczytaliśmy 3 rozdziały kazania na górze. Dochodzimy do ostatniego. Być może to kazanie nigdy nie zostało wygłoszone w takiej postaci, bo u świętego Łukasza też je znajdziemy, tylko w mniejszych fragmentach porozdzielamy. Że być może to kompozycja ewangelisty Mateusza. Ale ważne jest, że jest tam napisana nauka, która każe rozumieć chrześcijaństwo jako religię czynu. I podsumowanie ku temu zmierza. Nic z tego nie wynika, jeżeliście to tylko przeczytali, nawet gdybyście się tego nauczyli na pamięć. To jest budowanie na piasku i powódź i wicher to obali. Mhm. Ale jeżeli wypełnicie te słowa, będziecie postępowali, nie słuchali, ale postępowali, jak nakazałem, no, to wasze budowle się ostoi. W jednym i w drugim przypadku od słuchacza czy czytelnika tych słów wymagany jest pewien wysiłek. Prawda?
Tak jest.
Bo i jeden, i drugi buduje. Tylko że jedna budowla okazuje się być trwała, druga nie. Podobnie w liście do Koryntian. Apostoł założył fundament, którym jest Chrystus, wiara w Chrystusa. Ty potem możesz budować na tym fundamencie. Nie jest twoją zasługą, że tobie postawiono taki fundament. I potem budujesz. Ale jeżeli budowałeś z nieszlachetnych materiałów, ogień to strawi.
Mhm, dziękuję. Myślę rzeczywiście, że jak sobie zadamy pytanie, zadalibyśmy takie pytanie na sali, jaki jest nasz fundament, to wszyscy, pierwsze skojarzenie biblijne właśnie byłoby takie słowa, że budujemy na Chrystusie, na Jezusie Chrystusie. I rzeczywiście myślę, że to skojarzenie jest bardzo dobre i apostoł Paweł zresztą robi to samo. Ale chciałbym jeszcze, Tomek, może chciałbyś...
Znaczy ja bym chciał jeszcze dwa fragmenty może ze Starego Testamentu, ponieważ jeżeli rozmawiamy o fundamencie, to nie został on założony w Nowym Testamencie, to nie jest nowy fundament. Najpierw chciałbym przeczytać Psalm 118, werset 22, 23, gdzie psalmista mówi dokładnie te same słowa, które Pan Jezus cytuje, kiedy zakończa przypowieść o dzierżawcach winnicy. Te słowa brzmią w ten sposób. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana. Cudem jest w oczach naszych. Dokładnie te słowa Pan Jezus cytuje. My będziemy jeszcze o tym mówić później, w jakim kontekście. Chciałbym jeszcze odczytać drugi zapis, który jest bardzo podobny do słów Pana Jezusa. I chciałbym przeprowadzić taką paralelę, porównać ten fragment Izajasza ze słowami Pana Jezusa, które dzisiaj rozważamy. To jest 28 rozdział Izajasza, może od 14 będziemy czytać. Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, szydercy, wy panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie. Mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z Szeolem zrobiliśmy układ. Gdy się rozleje powódź, nas nie dosięgnie, bo z kłamstwa uczyliśmy sobie schronienie i skryliśmy się pod fałszem. I teraz są te słowa, które Pan Jezus cytuje. Przeto tak mówi Bóg. Oto ja kładę kamień na Syonie, kamień dobrany, węgielny, cenny, położony jako fundament. Kto wierzy, nie potknie się. I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion. Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę. Chciałbym zwrócić uwagę, że ten fragment ma bardzo podobne elementy jak wypowiedź naszego Pana, którą rozważamy dzisiaj. Chociaż jest bardziej zagadkowy, bo Pan Jezus mówi bardziej wprost. Są tutaj takie elementy. Kamień, który jest drogocenny, wybrany, kosztowny. Myślę, że jednoznacznie się nam kojarzy. I ten kamień, jak tutaj mówi Bóg, zostaje przez niego położony jako kamień węgielny, czyli jako narożnik fundamentu. To jest jeden element, ponieważ Pan Jezus także mówi o fundamencie, mówi, Ewangelia Łukasza mówi o budowaniu na fundamencie, który jest na skalę. Ewangelia Mateusza mówi wyłącznie o skalę, ale można powiedzieć, że podobne sformułowania. Czytamy dalej. Izajasz mówi, kto wierzy, nie potknie się. A Pan Jezus nawiązuje do czynienia słów i mówi, że kto czyni, ten jest zbudowanym na skalę. I ostatni element, który dla mnie jest bardzo ciekawy. Izajasz mówi, wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion. Czyli sprawiedliwość za wagę. Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa. Czyli mamy ten ostatni element. Zmiecenie domu, który nie jest zbudowany na fundamencie u Pana Jezusa, a u Izajasza jest to zmiecenie kłamstwa, zmiecenie kryjówki kłamstwa.
Chyba tam było jeszcze słowo fałsz też, z tego co pamiętam. W tej chwili nie widzę, ale też, czyli kłamstwo, fałsz, jako ten, być może to będzie posłuży jeszcze w dalszym ciągu. Coś w tym temacie jeszcze?
Myślę, że w temacie znaczenia fundamentu to jest wystarczające. Nie musimy tego komentować. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze jasno, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Myślę, że każdemu z nas najpierw ten werset się kojarzy, kiedy mówimy o fundamencie. Ale jednak myślę, że to jest nie wszystko, co Pan Jezus nam chciał przekazać.
Dokładnie. Myślę, już tak naprawdę, jak zaczęliśmy tutaj w pierwszej wypowiedzi Beniamina, brata Beniamina, było zaraz, że w tym fragmencie tak naprawdę to nawiązał bezpośrednio do tego, że jest to przyrównany mąż, przyrównany do człowieka, który słucha tych słów i wykonuje je. Wydaje się, że to jest coś więcej niż takie mówienie zbudowani na Chrystusie. Nawet jeśli zgodzę się w 100% z tym, że budujemy na Chrystusie i że to jest istota rzeczy, to jest właśnie budowanie na Chrystusie. Tylko jak się zastanowimy, jak mówimy buduje na Chrystusie, to chyba dużo osób tak mówi. Wydaje się, że większość chrześcijan powiedziałaby, że buduje na Chrystusie. Ja nie chcę tutaj oceniać, ale chcę powiedzieć, że jest to takie, wydaje się, że to jest takie hasło trochę. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili troszeczkę, co to znaczy buduje na Chrystusie. I żebyśmy sobie też powiedzieli troszeczkę, co to znaczy też, kto słucha tych słów. Jednak dałbym tutaj taki nacisk, bo rzeczywiście brat Beniamin powiedział na końcu trzech rozdziałów, które przynajmniej w zapisie Ewangelii Mateusza jest to najdłuższe kazanie Pana Jezusa, gdzie On mówi, widocznie nam coś mówi. I On mówi, kto słucha tych słów i je wykonuje, będzie przyrównany do męża, który buduje swój dom na opoce. Który chciałby coś powiedzieć?
Można, myślę, że przyjęliśmy to już jako pewnik, ale warto wspomnieć o argumentach, które przekonują nas, że Pan Jezus jako tą skałę, tą opokę, to ma na myśli siebie. Bo zacytowaliśmy świętego Pawła, przepraszam. Ale warto zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus też używa tego porównania. Już powiedzieliśmy sobie, że używa tego w kontekście przypowieści o dzierżawcach winnicy. To jest Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Kiedy Pan Jezus komentuje tą przypowieść, to właśnie tak się zwraca do nauczonych w piśmie. Może za chwilkę sobie zgubiłem werset, ale Pan Jezus zwraca się w ten sposób, że robi takie porównanie, robi taką przenośnię, że ci, którzy odrzucili syna, stali się później, porównuje ich później do tych, do budowniczych, którzy odrzucili kamień węgielny. I nauczeni w piśmie zrozumieli to porównanie. Czyli Pan Jezus o sobie mówi jako o kamieniu węgielnym. Myślę, że to jest bardzo ważne, ale chciałbym zwrócić uwagę, jak Pan Jezus o tym mówi. Przeczytaliśmy sobie te dwa fragmenty Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza i chciałbym zwrócić uwagę na Ewangelię Mateusza. Tekst mówi tak. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który swój dom zbudował na skalę. Na co chciałem zwrócić uwagę? Że nie budowniczy zakłada fundament tutaj w Ewangelii Mateusza, tylko skała jest. Ona została założona. Izajasz pisze, że to Bóg założył tą skałę i na tej skale my mamy budować. I od budowniczego zależy, czy buduje na skalę, czy buduje gdzieś obok, na piasku, jak mamy inny zapis. Ze słów Pana Jezusa jasno wynika, że jeżeli budowniczy, czyli my, nie pełnimy słów, które Pan Jezus wypowiedział wcześniej, to jesteśmy budowniczymi, którzy budują nie na fundamencie, czyli na piasku. Warto się jest zastanowić, jakie to słowa. Co mamy czynić, żeby budować na fundamencie, na skalę? Myślę, że dla jasności przekazu, chociaż dzisiaj już było kilka z tych nauk Pana Jezusa cytowanych, warto jest sobie przytoczyć kilka nauk, które Pan Jezus przytacza w kazaniu na górze. Co to znaczy, że jak mamy budować na fundamencie? Co to znaczy, że budujemy na fundamencie? Ja przygotowałem kilka, bo kazanie na górze Pana Jezusa jest bardzo długie, ale chciałbym odczytać kilka jego fragmentów. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by cię dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. To już dzisiaj wielokrotnie było cytowane zarówno przez brata Krzysztofa, jak i przez brata Piotra. Ta nauka, że nie możemy się gniewać na brata, jest jedną z fundamentów, które tutaj Pan Jezus głosi. Czyli jeżeli nienawidzimy brata, jeżeli mamy uraz sercu dla brata, nie budujemy na fundamencie, ale na piasku. Kolejne bardzo ważne stwierdzenie Pana Jezusa. Nie osądzajcie się wzajemnie. Pan Jezus kilkakrotnie to podkreśla w swoim kazaniu. Nie osądzajcie się i nie potępiajcie. Pan Jezus mówi dlaczego? Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. Czyli Pan Jezus pokazuje, jakie jest niebezpieczeństwo, jeżeli będziemy sądzić, w jaki sposób nasz dom zostanie podmyty. Zostaniemy w ten sam sposób osądzeni. Kolejny fragment, który warto przytoczyć z kazania Pana Jezusa. Co to znaczy, że budujemy na skalę? Co to znaczy, że czynimy to, co Pan Jezus przekazał? Wszystko więc, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Przebaczajcie sobie wzajemnie. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Kolejne słowa Pana Jezusa. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Znamy te słowa. Ja bym chciał tak, żeby one były bliżej nas. Są rzeczy, które nas odciągają od słowa, od Boga. Myślę, jeżeli nas telewizor odciąga, sprzedajmy go. Jeżeli komputer nas odciąga, jeżeli jest dla nas powodem do grzechu, to lepiej bez komputera, praktycznie bez prawej ręki, ale żebyśmy potrafili służyć Panu Bogu, żebyśmy nie schodzili z tej drogi. Jest to cenniejsza rzecz niż to, że będziemy się posługiwać takim udogodnieniem. Nie wiem, czy jeszcze...
Myślę tak, że rzeczywiście może zgodzę się zupełnie, że można by przeczytać te wszystkie słowa, ale jak pozwolisz, to chciałbym ci zadać takie wprost pytanie. Co to dla ciebie znaczy, że ja buduję na Chrystusie? Czy powiesz, że to znaczy, że ja sobie... czytam te słowa i je przyjmuję, czy jak ty to tak jakby rozumiesz, jak widzisz swoją budowę, że tak powiem. Albo tu, albo jak chcesz
Jeżeli Tomek chciałby zebrać myśli, to ja spróbuję odpowiedzieć.
To właśnie może tak.
Mogę dwa słowa, później myślę, Beniamin miał czas.
Możesz od razu teraz.
Chciałbym powiedzieć tyle, że Pan Jezus stawia sprawę dosyć prosto. Mówi, jeżeli czynisz to, co do ciebie mówię, to budujesz na fundamencie. To jest dosyć ostre postawienie sprawy, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak naprawdę w jakimś z tych punktów niestety uchybiamy. Ale naszym zadaniem jest usiłować czynić. Tak jak to apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, co prawda to, co nie chcę, czynię, ale moje usiłowania są, walczę w swoim ciele po to, żeby czynić to, czego chce nowa wola.
Dziękuję. Beniamin, nie chciałeś jeszcze.
Bo Pan Jezus w tych słowach o fundamencie kładzie nacisk na aspekt praktyczny. Prawdę mówiąc, te słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian też od tego specjalnie nie odbiegają. Bo i w jednym, i w drugim przypadku jest opisana osoba, która podejmuje wielki wysiłek, który okazuje się być daremny. Bo w jednym przypadku powódź zmywa dom z piasku, a w drugim przypadku ta budowla wzniesiona na prawdziwym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, nie potrafi się ostać w obliczu ognia. Prawda? I w jednym i w drugim przypadku każdy włożył duży wysiłek. Ale jednego praca okazała się być trwała, a z drugiej nie zostało nic. I jak Pan Jezus naucza? Jeżeli chcesz, żeby twoja praca była trwała, to po prostu zrób coś. I można na to odpowiedzieć przykładem. Bracia, którzy pracowali przy tej konwencji, którzy wynałożyli pieniądze i wynałożyli własny czas, zrobili coś po to, żeby nas tutaj ugościć. Ale my, żeśmy tutaj przyjechali, że my nauczamy, że my słuchamy, czego nas nauczają, nie mamy w tym żadnej zasługi. Prawda? To nie jest to, że my budujemy na fundamencie. Na fundamencie, którym jest skała, to zbudowali ci, którzy zorganizowali tę konwencję. My jesteśmy na razie jedynie słuchaczami. I jeżeli ograniczymy się tylko do tego i wrócimy do naszych domów, nie wynosząc niczego z tej konwencji i nie czyniąc żadnego postępu, tośmy zbudowali na piasku. Albo, jak kto woli, z drewna, siana i słomy. Mimo że zgromadzeni tutaj jesteśmy szczerze przekonani, święcie przekonani, że budujemy na prawdziwym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Po prostu trzeba coś zrobić. Sama wiara nie wystarczy. No przecież bracia znają te słowa z listu apostoła Jakuba, nawet nie trzeba mówić gdzie, bo przecież każdy w Biblii znajdzie. Cóż to pomoże, bracia moi, jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeżeli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, no cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.
Mogę, Beniamin, wiesz co, ja pozwolę sobie tak troszkę... Pan Jezus tutaj w tym kazaniu mówi też, że strzeżcie się fałszywych proroków, także jak jesteśmy tutaj na konwencji, to już możemy jakąś pracę wykonać, przynajmniej od oddzielania. To jest, myślę, też... To jest, może żartobliwie zacząłem, ale jest to element budowania na fundamencie, bo Pan Jezus mówi, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
Ale podaje też, jak je rozpoznać. Także myślę, że ten rzeczywiście kazanie na górze jest w tym zakresie też daje nam dobry sposób, jak ten. Jak pozwolicie, to chciałbym jeszcze dwa słowa. Dla mnie właśnie, jak pierwszy raz czytałem ten fragment i zawsze go pamiętam, tak, że budowanie to jest budowanie na Chrystusie i że tak naprawdę to jest pełna myśl tego. Jak się zastanowiłem kiedyś, co to znaczy budować, kto słucha tych słów i je wykonuje, to okazuje się, że w całym kazaniu na górze według mnie jest tak naprawdę jedna myśl. I ta myśl jest, można by ją prześledzić w każdej z tych nauk, począwszy od błogosławieństw. Błogosławieństwa, ten błogosławiony człowiek to jest troszeczkę inny człowiek niż my byśmy uznali błogosławiony. I Żydzi uznawali za błogosławionego troszeczkę innego człowieka niż definicję, którą podaje Pan Jezus. Definicja, gdzie jest skarb, definicja, co jest tak naprawdę ważne w życiu, definicja, jaki powinien być twój stosunek do drugiego człowieka. I wydaje mi się, że dzisiaj, jak ja czytam te słowa, to wydaje mi się, że ja widzę tam taką, jak powinieneś się zachowywać w swoim życiu ogólnie, takie proste reguły. Kiedyś się zastanowiłem, co ja chciałbym przekazać swojemu synowi jako wartość, na poziomie wartości, co jest prawdziwą taką rzeczą, którą chciałbym powiedzieć. Niektórzy mówią, że jak nie zapracujesz, to nic nie dostaniesz. Albo takiego typu zdanie. Co jest rzeczywiście wartością? I wydaje mi się, że ten fragment dotyka wartości, dotyka rzeczy, które są bardzo głębokie. Że nie forma jest najważniejsza, tylko gdzież ta głęboka treść, że w przykazaniach to Pan Bóg miał cel, że w składaniu ofiar, które rozkazał, to wszystko bardzo dobrze, ale jeśli masz niepokój z bratem, nie w porządku, idź pogódź co najpierw z bratem. Dobrze, goni nas czas. Także,
jeżeli mówisz o tych wartościach, co budujemy, tak. to myślę, że ponieważ jest mowa o budowaniu, warto, żeby się zastanowić, co możemy zbudować. Ja się zastanawiałem przed dzisiejszym spotkaniem, co my tutaj na ziemi budujemy. Tradycyjnie pamiętamy, że tradycyjnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że budujemy naszą wiarę i nasz charakter. I to jest prawda. Rzeczywiście budujemy tutaj na ziemi nasz charakter, staramy się wyrobić w nas silną wiarę. Ale myślę, że nie tylko, bo budujemy też nasze rodziny. I te rodziny też są elementem naszego tutaj budowania. Budujemy też nasze zbory. I myślę, że w każdym z tych elementów budowania, albo może inaczej, każdy z nich składa się może na nasz dom tutaj na ziemi, który budujemy. I w każdym z tych elementów możemy ponieść stratę. I myślę, że to jest sens, to co my tutaj na ziemi budujemy.
W sumie chciałbym, żeby była troszeczkę równowaga, może jeszcze troszeczkę Beniaminie chciałbyś coś dołożyć jeszcze.
A ja jeszcze pozwolę Tomkowi dokończyć, a potem powiem.
Dobrze. Przepraszam, że w takim razie...
Powiedziałem.
Czyli podkreśliłeś, że tak naprawdę są na różnym tak jakby poziomie. Wiadomo, że sam siebie, ale też potem troszeczkę dalej rodziny i jeszcze nawet zbór. Można powiedzieć, że to też jest taka nasza budowa też.
Tak, bo zastanawiałem się też, dlaczego, czy my budujemy jakąś teologię ogólno, kościelną teologię. Rzeczywiście mamy zasady wiary, mamy... Ale każdy z nas nie dokłada się do tych zasad, można by powiedzieć. Każdy z nas nie jest budowniczym tego systemu wierzeń, które po części przejęliśmy, w które uwierzyliśmy. Więc myślę, że nie każdy ma udział w budowaniu teologicznym, można powiedzieć.
A nie wiem, czy nie odstępujemy w tym miejscu od materii, bo jednak tekst o fundamencie... Ten z Ewangelii jest poświęcony nie tyle temu, aby ustalać pewne prawdy wiary, prawda, i aby tworzyć swoją wiarę prawdziwą, co oczywiście jest bardzo ważne i powinno stać na pierwszym miejscu, prawda, bo fundament, na którym budujesz według słów apostoła Pawła,
to są uczynki.
To, fundament to jest Chrystus, prawda, albo Kościół, który jest zbudowany, jak to sam mówiłeś, Tomku, na fundamencie apostołów i proroków. Ale to, co potem wznosisz, to już są twoje czyny, prawda? Już są twoje czyny. I nie można się ograniczyć w tym momencie wyłącznie do słuchania. Ja nie chciałbym być opacznie zrozumiany, że uznają udział w konwencji za rzecz złą. Oczywiście, jest to bardzo ważne, pożyteczne i potrzebne. Ale jeżeli ograniczymy się tylko do tego, że wysłuchamy, co do nas mówią, no to darujcie, bracia i siostry, ale wznosimy dom na piasku. Wznosimy dom na piasku. Trzeba coś zrobić. Jeden oczywiście jest bardziej energiczny i ma szersze pole do działania, inny mniejsze. Jeden może zorganizować konwencję, inny może schody pozamiatać bezboże. No, nie da się porównać tej działalności, ale i jeden, i drugi coś zrobił. Ktoś może być taki, że naprawdę nic nie potrafi zrobić, niech chociaż wesprze tego, który coś robi, dobrym słowem. To mu też będzie policzone. Ale no, trzeba coś zrobić, proszę brać.
Beniaminie, ale wystarczy przebaczyć też czasami. Bo też o tym jest mowa, prawda? Jest mowa też o działaniu, ale z drugiej strony jest mowa o tym, jakimi powinniśmy być.
Myślę, że się zgadzamy w tym zakresie, że tutaj jest to o czynieniu tych słów. Także tam są różne rzeczy, które są mówione, zarówno takim typowo działaniu ten, ale przebaczenie też jest tutaj jako działanie pewnie. Właśnie nie chciałbym użyć słowa w swojej wypowiedzi jakiejś filozofii życia, bo to nie wiemy, że nie o to chodzi, ale dla mnie to jest pewne podejście w takim zdaniu, że masz zrobić bliźniemu to, co tobie, to, co byś chciał, żeby on ci zrobił, to dla mnie to jest taka, no to jest taki pewien klucz życiowy, który nam daje Pan Jezus. To jest na poziomie właśnie wartości. Ale chciałbym ten. Dobrze. Przechodzimy do następnego punktu, ponieważ powiedziałeś, Beniamin, że rzeczywiście istnieje taka pewna równowaga w tym tekście, którą zacytowałeś, że i jeden tak naprawdę słucha i drugi słucha i przyrównajesz do naszej sytuacji, że my też może być, jest taka sytuacja, że jeden słucha i drugi słucha, ale jeden buduje na skalę, a drugi na opoce. Czyli na piasku. Że, bo tekst brzmi rzeczywiście, że każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował. Czyli słucha i wykonuje, a drugi będzie ten, który, kto słucha tych, tych słów moich, lecz nie wykonuje ich. Czyli jest pewna równowaga w słuchaniu, ale nie w wykonywaniu, można by powiedzieć. I chciałbym, żebyście teraz może coś powiedzieli troszeczkę na temat, czym jest dla was właśnie ten rezultat. To, że przyjdzie wiatr i deszcz i co to jest taki ten rezultat tego, który jest nazwany w jednym wypadku, że dom przeostał chyba, tak? On nie runął, gdyż był zbudowany, a drugi, że upadek jego był wielki. Żebyście powiedzieli coś na ten temat, jeśli... Tomek, może byś zaczął.
Myślę, że warto odnieść się do słów Pana Jezusa, który mówi, co należy czynić. I myślę, że można upatrywać później powodów, dlaczego nasz dom runie, jeżeli czegoś nie wykonamy z słów Pana Jezusa. Na przykład, jeżeli będziemy pokładać naszą ufność w majątku, w tym, co posiadamy w ziemskich bogactwach, a nie będziemy tej ufności pokładać w Bogu. Doświadczenia, które na nas mogą przyjść, ten wiatr i deszcz, mogą być różne. Może na przykład firma, którą prowadzimy, może zbankrutować. Bank, gdzie mamy oszczędności, może upaść. Mogą nas zwolnić z pracy, którą wykonujemy. I ufność, którą pokładaliśmy, upadnie. Jeżeli to jest tylko tyle, może to stanowić... Może to być wielkim problemem dla nas. Może tego tak nie czujemy w tym momencie, ale jeżeli ktoś zmaga się z takim problemem, to rozumie, że zawalenie się takiej części domu, w której pokłada się nadzieję, jest poważnym problemem dla naszego życia duchowego. Inną rzeczą, którą Pan Jezus zaleca, a która może spowodować, że nasz dom upadnie, jeżeli nie będziemy tak budować, to jest wybaczenie braciom ich upadków. Jeżeli nie potrafimy z serca wybaczyć bratu, tylko nie takiej małej rzeczy, że nas coś zaboli i później zapomnimy, tylko jeżeli naprawdę mamy coś przeciwko bratu i nie potrafimy mu tego wybaczyć, to tak jak pisze apostoł Paweł, że z tego może wyrosnąć korzeń gorzkości. I ten korzeń gorzkości będzie nas w sercu uwierał, będzie nas drażnił i w pewnym momencie się o niego potkniemy. W pewnym momencie nie będziemy potrafili do tego brata się odzywać z miłością, nie będziemy potrafili mieć w sercu uczuć miłości do niego. I jeżeli się tak zdarzy, to znaczy, że nie ma w nas miłości Bożej, bo to są słowa bodajże Jana. Święty Jan pisze, pierwszy list Jana, 2:10, mówi, że kto miłuje brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Ale z drugiej strony, jeżeli nie miłuje brata, to znaczy, że nie miłuje Boga. No i tu już jest poważny problem, bo o to się możemy potknąć.
Dziękuję. Rzeczywiście, może chcesz teraz... Wydaje się, że na wstępie trzeba by powiedzieć, że ten fragment mówi, że na każdego przyjdzie ten wiatr, ten deszcz. To jest też taki element wspólny, czyli coś, co można by powiedzieć, weryfikuje twoje życie. Nie wiem, czy to jest czas i miejsce, żebyśmy w tej chwili mówili, czy widzicie to bardziej jako dzisiaj tutaj na ten, czy widzicie to w jakiejś formie sądu. Może nie będziemy to omawiali. Moje zdanie jest na pewno, że na pewno w moim życiu dzisiaj również mam wrażenie, że jeśli bym nie czynił, i często właśnie nie czynię tak, jak te słowa mówią, jeśli właśnie nie przebaczam, tak jak mówiłeś, to coś stoi na przeszkodzie na to, żeby moja budowa się przynajmniej rozwijała. Być może nawet ona niszczeje w jakiś sposób, jeśli mam pewną gorzkość czy coś w sercu, jeśli nie wprowadzam właśnie w czyn te słowa. Mam wrażenie, że to już jest weryfikacja, może być już tutaj na ziemi, ponieważ jest mi po prostu trudniej nawet żyć, jeśli nie potrafię sobie relacje ułożyć z drugim człowiekiem.
Nie wiem, czy mogę ci znowu wejść w słowo, ale dlaczego? Dlatego, że jest mowa o zawaleniu się domu. Jest mowa o zawaleniu się budowli. Jeżeli budujemy tu w naszym życiu jakieś przekonania, na przykład przypuśćmy, że budujemy na fałszywych prorokach, czyli że nie rozsądziliśmy czy jaki prorok wydaje owoce. Budujemy na zwodniczych nauczycielach. Nasza wiara może się zawalić. I kiedy to może się stać? To nie musi się stać pod koniec naszego życia. Nasze przekonania mogą się zawalić. Nie wiem, jak mam 30 lat, zawaliły się moje przekonania. Moja budowla padła. I czy to oznacza, czy to oznacza dla mnie już dyskwalifikację? Myślę, że nie. Pytanie jest takie, po pierwsze, czy ja mam czas jeszcze tą budowlę odbudować? I drugie, jeżeli to jest przy końcu życia, tak jak apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, no to będę zachowany jako przez ogień. Wszystko, co zbudowałem, spłonie. Budowla się zawali, nic nie mam. Ale mimo wszystko jestem zachowany.
Dziękuję.
A ja bym tą rzecz rozpatrzył w dwóch takich wymiarach. Jeden jest doczesny. Rzecz wygląda tak. Jeżeli się znowu odwołać do tego, że budowanie na twardym fundamencie, jakim jest skała, oznacza, że wykonuje się te słowa, których się słucha i w które się wierzy, to ma ten aspekt praktyczny, że bardzo trudno jest pociągnąć kogoś za sobą do Ewangelii. Bardzo trudno jest dzieci tak wychować, aby one w wierności do Ewangelii w domu wyrosły, zachowały to przez dorosłe życie i co, daj Boże, kiedyś zechciały na wąską drogę wstąpić. Prawda? To jest trudne. Ale na pewno jest bardzo trudne, jeżeli by to chcieć dokonać tylko słowami. Że może uda się, jeżeli słowa będą współgrały z przykładem. To samo jest we zborze. Możesz mówić święte słowa z kazalnicy, ale jeżeli sam tego nie uczynisz, no to cóż powiedzą o tobie słuchacze? Jak nawołujesz do szczodrobliwości i szczodrości dla ubogich czy tam będących w potrzebie, no to sam dawaj pieniądze. Jak chcesz, żeby coś wspólnie we zborze zrobić, bo tam trzeba przebudowę jakąś czy coś innego, no stań do pracy razem z innymi. Jak zdecydujecie, że organizujecie konwencję, no to niech idą wszyscy robić, a starsi zborowi no przede wszystkim, bo inaczej nie pociągniesz ludzi za sobą. W domu jest jeszcze trudniej, bo dzieci obserwują rodziców na każdy dzień. I ktoś poczynił takie mądre spostrzeżenie, że dzieci mało co słuchają, co się do nich mówi, ale za to świetnie obserwują i są złymi słuchaczami, ale bystrymi obserwatorami dorosłych. I nieraz trudno jest dziecko pociągnąć słowem, bo o tym wiemy, że nawet kij nie pomoże, chociaż słowo bardzo wzmacnia, ale za przykładem może dzieci pójdą. A bez przykładu to jednak będzie trudno, prawda? Jak ojciec jest leniwy, matka flejtuch, obydwaj łgarze i są dla siebie niedobrzy i się kłócą, no to trudno, żeby dziecko wychowali w pilności, porządku, we wzajemnym zrozumieniu i w miłości do jego współmałżonka, bo on w domu nasiąknie czymś innym, a słowa do niego nie trafią, prawda? To jest ten wymiar doczesny, że jeżeli się będzie budowało na fundamencie, no to pożytki jakieś w tym życiu może Pan Bóg pozwoli oglądać. A drugi jest taki, że przecież każdy z nas przed sądem Bożym stanąć musi. A wtedy, no, z czym się okażesz, prawda? Z czym się okażesz? A ludzie, którzy zajmują się sprawami ducha, to są narażeni na taką pokusę, bo jak będziesz dużo czytał i dużo o tych sprawach rozmyślał, to cię tak uwzniaśla, to twój duch się wysoko unosi, to te problemy tego świata jakieś takie małe się stają, to w pewnym momencie zaczynasz się od tego świata tak jakby izolować i nie dostrzegasz praktycznych rzeczy, które by trzeba było zrobić. I co się raptem okazuje? Apostoł Paweł ostrzega i pisze do Tymoteusza tak. Gdybym wybierał się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co on przykazał, jest miłość płynąca z czystego serca, i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. No i prosty przykład. Według naszego ludzkiego rozumienia, kto będzie więcej warty? Czy starszy zborowy, który umie pogodzić różnicę w rodowodzie Pana Jezusa z Ewangelii świętego Mateusza i świętego Łukasza, ale praktycznego i czynnego nic nie zrobił, czy skromniutka siostra, która ledwo wie, gdzie to jest w Biblii napisane, a jak to pogodzić, to nie wie, ale nogi świętym umywała i tak dalej, i tak dalej.
Mhm. Dziękuję. Myślę, że właśnie widać, że też każdy z nas troszeczkę może inaczej widzieć esencję swojego budowania. I to jest bardzo ciekawe. Zdecydowanie ten fragment wskazuje na uczynki. I to trzeba podkreślić pełną mocą. I to jest to też, co tutaj chcieliśmy podkreślić na pewno. Widać też, że i tutaj znowu wspomnę o tym wiatr, deszcz, które można też porównać do jakichś tam trudności czy do rzeczy, które mogą ci się wydarzyć w życiu, to wydaje mi się, że życie mnie w każdej chwili weryfikuje tak naprawdę. Weryfikuje na przykład właśnie, czy ja czynię to, co ja mówię na przykład. Weryfikuje, czy mój stosunek do brata albo nawet do nieprzyjaciela mojego jest taki, że jest wszystko w porządku w mojej budowie, którą chciałbym, żeby była budową duchową. Życie weryfikuje, czy moja wiara jest oparta na ślepym naśladowaniu przykazań pewnych, czy ja je rozumiem, czy ja je kocham, czy ja rozumiem, o co chodzi o Panu Bogu. Bo wydaje mi się, że jeśli będę robił tylko, bo tak muszę, to zawsze przyjdzie taki wiatr albo taki deszcz, który sprawi, że okaże się to nieugruntowane, że tak powiem. Życie pokaże również, gdzie jest mój skarb. Czy ja go mam rzeczywiście w niebie, czy jednak tutaj jest on na ziemi. I wydaje mi się, że dla mnie, ja dzisiaj przynajmniej na ten tekst patrzę bardzo tak, w taki sposób, że moja budowa tak naprawdę to jest weryfikowana na każdym kroku, że tak powiem. I jeśli bym nie budował odpowiednio, to trudniej mi będzie przejść przez życie jako chrześcijanin po prostu. Trudno mi będzie przejść przez życie jako chrześcijanin, czyli na ten wzór, który jest tutaj też w tym kazaniu, który zaczęliśmy w wykładzie Piotra, było wysoko poprzeczka. To jest wysoka poprzeczka. Droga jest wąska. Też to jest fragment przecież tego kazania. I wymagana sprawiedliwość jest wyższa i tak dalej. Jest taki tutaj też bardzo ważny. Dobrze. Chciałbym, Tomku, Beniaminie, żebyś się i żebym ja też jeszcze powiedział teraz. Porozmawialiśmy jakieś parę minut na ten temat. Powiedzieliśmy, że to jest tak naprawdę dosyć szeroki zagadnienie i chciałbym, żebyśmy w kilku słowach powiedzieli, co chcielibyśmy przekazać braterstwu tutaj na podstawie tych słów, które czytaliśmy. Które chciałby pierwszy?
A mogę?
Bardzo proszę.
Myślę, że ponieważ to jest podsumowanie słów Pana Jezusa, które powiedział w dwóch rozdziałach, w całym kazaniu na górze, są to najważniejsze słowa tego fragmentu, ponieważ są pewnym podsumowaniem. Pan Jezus przekazuje jedną bardzo ważną myśl. Mówi, że jak tylko będziecie słuchać, to wasze budowanie w życiu się zawali. I myślę, że to jest takie podstawowe ostrzeżenie, które Pan Jezus chciał, żeby zabrzmiało w naszych uszach, że albo się nam zawali, jeżeli będziemy tylko święci na pokaz, w niedzielę to się nam może zawalić rodzina, jeżeli nie będziemy potrafili w zborze uczynków miłości wprowadzać, to będziemy mieli problemy w zborze, jeżeli będziemy budowali na fałszywych prorokach, to się nam zawali nasza wiara. Pan Jezus mówi, jeżeli nie będziecie czynić, to wasze budowanie się zawali. I myślę, że to jest takie największe ostrzeżenie tego fragmentu.
Dziękuję.
Postaram się odpowiedzieć słowami Biblii. Uczony w piśmie pyta Pana Jezusa, jeżeli mam miłować bliźniego jak samego siebie, to Ty mnie, Panie, naucz, kto jest moim bliźniem. A Pan Jezus opowiada mu historię o miłosiernym Samarytaninie i na koniec pyta, czy wiesz, kto jest bliźnim dla tego, co wpadł między zbójców? No to uczony w piśmie odpowiada, no Samarytanin. I nie ma tam słów, które by podsumowywały tę historię. Widzisz, teraz już wiesz, kto jest bliźnim. Nie, tam są słowa idź i uczyń tak samo. I tak bym chciał skończyć. Idź i uczyń tak samo.
Bardzo ładne zakończenie. Pasowałoby mi tak ogólnie, ale powiem, że jak człowiek coś przygotuje, to jednak chce coś powiedzieć jeszcze. rzeczywiście zgadzam się, że też, że dla Jezusa, Jezus miał świadomość tego, że powiedział dużo rzeczy, ale że tak naprawdę esencja rzeczy to jest co? To jest uczynki, to jest praktyka tego. I wydaje mi się, że to jest coś, co jest rzeczywiście dla nas bardzo ważne. Druga rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna i która jest tym przekazem również tego, jest to, że warto próbować troszeczkę zajrzeć głębiej. Warto próbować, nawet jak patrzymy na prawo Boże, właśnie sobie zadać pytanie, jaki był cel. Warto zadać sobie pytanie, jaki jest duch pewnych rzeczy. Warto sobie zadać pytanie, co jest dla mnie wartością. Zachęcam braci do tego, żeby sobie zadać pytanie takie. Co jest dla mnie wartością? Bo ten fragment odpowiada o wartościach. Opowiada o tym, że człowiek jest wartością. Że nawet nieprzyjaciel to jest tak samo ten. To jest coś, co jest zupełnie... My dzisiaj jesteśmy troszeczkę może bardziej przyzwyczajeni do takich słów. Ale to, że sam człowiek jest wartością, że nawet nieprzyjaciel jest tak samo człowiekiem jak ty, Pan Bóg go kocha i tak dalej, to są rzeczy, które są na poziomie głębokich wartości dla człowieka. I chciałbym, żeby moja budowa była na poziomie wartości. Wartości miłości do Boga, wartości w stosunku do mojego bliźniego. I wierzę, że ten fragment nam pokazuje takie wartości. I wartości do samego siebie, odpowiedni stosunek do samego siebie. Czyli te trzy aspekty. Pan Bóg, mój bliźni i sam siebie. I wierzę, że tam jest taki klucz taki, żebym mógł normalnie i pozytywnie swoją budowę prowadzić. Na zakończenie chciałbym przeczytać jeszcze coś, żeby to nie były nasze słowa. I przeczytam najpierw z Kazania na Górze, wiadomo. Bo taki jest nasz temat dzisiaj. I wydaje mi się właśnie znowu, to jest coś, co jest wartością znowu. 6, 25 werset. Nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Co jest prawdziwym życiem? To jest pytanie, które Pan Jezus nie odpowiada bezpośrednio tutaj, ale On nam mówi, życie nasze to nie jest te rzeczy, które są tutaj zewnętrzny ubiór, pokarm. Przypomina się werset, że Królestwo Boże nie jest właśnie też tym. Ale na zakończenie chciałbym przeczytać właśnie z drugiego listu do Tymoteusza. Z pierwszego listu Tymoteusza, 6 rozdział, i będzie nawiązywał do tego życia właśnie. Pierwszy rozdział, pierwszy list do Tymoteusza, 6, 18-19 werset mówi tak. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tego życzymy braterstwu wszystkim, co daj nam Boże. Amen.
Ja miałem pytanie. Brat na początku wspomniał, że ten, który budował na piasku, to poniósł straty, ale jednak życie zachował. Jak to rozumieć?
Brat tutaj zadaje pytanie, powtórzę na głos, żeby być może będzie to temat ogólnie do rozmów. Wspomniał, że na podstawie słów, że dom runie, ten, który był zbudowany na piasku, ale że on jednak życie zachował. Powiedział, że te słowa padły. Może one bezpośrednio nie padły, ale to jest na podstawie
pierwszego listu do Koryntian,
trzeci rozdział, który mówi, że on będzie zbawiony, ale tak jakby przez ogień. Możemy to rozumieć różnie. Zachęcam was do rozmowy też na przerwie na ten temat. To jest bardzo ciekawy fragment. Zachęcam do przeczytania właśnie tego pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, wersety około, no znajdziecie.
Dziesiątego.
No, około 10, dokładnie. Pokój braterstwu.